wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Amen. Przyjdź, Panie Jezu. To jest to, co myśli Kościół. Tutaj Piotr, kiedy mówił przede mną, wspominał troszkę, czy właściwie nie troszkę, a streścił bardzo dobrze główne punkty nauczania Słowa Bożego, którymi dzieliłem się poprzednim razem, kiedy mówiłem o małej dziewczynce, która przez swoje świadectwo, przez to, co włożono w nią w jej domu, mogła stać się początkiem przemiany w życiu człowieka, który właściwie nie miał żadnej szansy, żeby spotkać się z żywym Bogiem. Był w jakiś tam sposób wrogiem Izraela, był w jakiś tam sposób wręcz wrogiem ludu Bożego, brał udział raczej w łupieszczych wyprawach, był bardzo ważny na wysokim stanowisku, więc raczej nie było możliwości, żeby ktoś z niewolników wziętych przez niego do niewoli mógł cokolwiek mu powiedzieć, ponieważ on był zbyt wysoko, a niewolnik był zbyt nisko. Ale wiecie, Pan Bóg ma taki sposób, że kiedy życie nas rzuca na kolana, wtedy zaczynamy słuchać. Jeżeli nam się wydaje, że mamy za wysoko uszy, to Pan Bóg wie, jak nam te uszy dać niżej, żeby słyszały to, co do nas mówi. I wiecie, w poprzedniej części widzieliśmy tą małą służącą, która wbrew okolicznościom była dobrym sługą Bożym. Nikt w niej nie widział wielkiego sługi Bożego, a jednak była nim, chociaż była tylko dzieckiem wziętym do niewoli. Jeśli ktoś nie był na poprzednim nabożeństwie, to można na naszej stronie internetowej wysłuchać całego wykładu, bo trudno mi teraz powtarzać cały wykład. Wiemy, że Naaman chory na trąd, nie miał już żadnej nadziei na wyzdrowienie i wiadomość przekazana przez małą dziewczynkę, niewolnicę, która zdawałaby się niewidoczna, nieważna, nie mogąca nic zmienić, która jest dla nas też takim symbolem tego, że kiedy my mówimy, a kimże ja jestem, żeby kogoś do Boga przyprowadzić? Kim ja jestem? Co ja mogę? Bóg mówi, ja mogę użyć każdego, nawet małej niewolnicy, a co dopiero ciebie? I ciało Naamana wtedy stało się jak ciało małego dziecka. Gdy czytamy i studiujemy tam to słowo, kiedy czytamy tam, że został uzdrowiony, dosłownie odkrywamy tam, że objawia nam słowo, że jego ciało stało się jak ciało małego dziecka. Takie ciało, jak dziecko, które mu głosiło. I jest to jakiś praobraz też, że ludzie, którzy idą za Chrystusem, stają się jak On. Kiedy na słowa Chrystusa wyruszasz, stajesz się uczniem i powoli stajesz się jak On. Dziewczynka mu powiedziała coś, co poruszyło cały jego świat. I dzisiaj chciałbym kontynuować tę historię. Tamtym razem zatrzymałem się na tym miejscu, gdzie wiemy, że Naaman udał się nad Jordan. Zamoczył się do niego 7 razy, niesamowicie poniżony, czuł się strasznie przez to, jak to jest, przecież my mamy lepsze rzeki. I tłumaczyłem to, że faktycznie, jeśli chodzi o czystą wodę, miał parę lepszych rzek u siebie w domu, ale doświadcza uzdrowienia. I z tą wiadomością o tym, że jest uzdrowiony, z tym świadectwem o tym, że jednak Bóg jest, że Bóg zadziałał w jego życiu, że przyznał się do jego pokory, że kiedy wszystko, czym był, skłonił przed Bogiem, kiedy cały swój autorytet, nawet przywódcy wojskowego, dowódcy, szlachcica, bardzo bogatego pana, kiedy wszystko to położył na piachu i kiedy wszedł nagi do rzeki, Bóg przyznał się do jego pokory i przyznał się do tego, co czynił. A dzisiaj chcę opowiedzieć o człowieku, w którym wszyscy widzieli sługę Bożego. Bo w tej małej dziewczynce nikt sługi Bożego nie widział i nikt nie przypuszczał, że ona coś zrobi. Ale chcę dziś opowiedzieć o człowieku, w którym wszyscy widzieli Bożego sługę, kogoś, kto mógłby służyć Bogu, ale jego zepsute serce w tej samej historii doprowadza go do całkowitej ruiny. Nie wykorzystuje ani czasu Bożego nawiedzenia, ani czasu działania Ducha Świętego, ani czasu tego, że Bóg postanowił, że będzie objawiał się ludziom. Dla tego człowieka to jest tylko kolejny powód do tego, żeby zatroszczyć się o siebie. Przyjaciele, bracia, siostry, kościele, w jaki sposób Bóg ma być widoczny dla zgubionych ludzi, jeśli właśnie takie osoby stałyby temu na drodze. Jak często wielu ludzi nie chce chodzić do kościoła, mówią, chociaż do kościoła się nie chodzi, tylko kościołem się co? Jest. Mówią, nie chcę, bo widziałem złodzieja, bo widziałem to. Ludzie się obrażają na Boga za to, co zrobili ludzie. Ale Bóg mówi o czymś takim jak zgorszenie. Że nasze zachowanie może być albo świadectwem, albo zgorszeniem. I jakby przyzwyczailiśmy się jako chrześcijanie, że kiedy postępujemy zgodnie z tym, co mówi Jezus, to nasze życie jest świadectwem i mówi dobrze. Ale ciągle trudno nam przyjąć, że kiedy nie postępujemy według tego, co mówi Jezus, nasze życie dalej jest świadectwem. Tylko złym. Ciągle nasze życie mówi. Dzisiaj, wiecie, znam wielu ludzi, którzy zrezygnowali z patriotyzmu. Nie chcą być patriotami w swoim kraju. Mówią, dziękuję bardzo za to, co robi rząd. Znam wielu ludzi, którzy zrezygnowali z chrześcijaństwa. Mówią, dziękuję bardzo, nie chcę być chrześcijaninem, bo widzę, co robią ludzie. Ale Biblia nam pokazuje, że Bóg jest niezmienny. I że jeżeli człowiek prawdziwie poszukuje Boga, to nie powinien patrzeć na to, co robią ludzie. Jeżeli ludzie mieliby przychodzić do kościoła w oparciu o moją doskonałość, o to, jaki ja jestem dobry, to byście wszyscy musieli już iść do domu. Bo ja nie spełniam kryteriów. Ja się nie mieszczę, ja nie jestem aż taki dobry. Gdyby ludzie mieli przychodzić z powodu twojego do kościoła i być kościołem i cieszyć się Bogiem, też nie spełniasz kryteriów. Jezus Chrystus, Syn Boży, jest tym, który to spełnia. On jest tym, za którym wyruszamy, dla którego się uświęcamy i chcemy się zmieniać. I nieraz mówiłem, uświęcać się to nie znaczy robić coraz to bardziej pobożną minę. Uświęcać się to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. To znaczy naśladować Jezusa. Wielu może zrezygnować z kościoła, kiedy widzi, co robi kościółek. Ale wracam do naszej historii. Chciałbym, abyście z tej historii dzisiaj, z tego biblijnego nauczania, z tej lekcji, dowiedzieli się, gdzie się podział trąd Namana. I jak pamiętacie, powiedziałem, że Naman miał dwa rodzaje trądu. Jeden ten trąd, trąd to jest choroba, mówiliśmy o tym. Jeden z nich to była choroba fizyczna, a drugi to było jego bałwochwalstwo. Był całkowicie związany swoim stanowiskiem, swoimi bożkami, przedstawieniem o sobie samym, o swojej mocy, sile, ważności i tak dalej. A więc wróćmy do Słowa Bożego, wracamy do tej samej księgi, z której wyszliśmy 2 tygodnie temu, Druga Królewska, 5 rozdział, od 15 do 27 wersetu. Dla tych, co nie wiedzą, to jest Stary Testament, Druga Księga Królewska, 5 rozdział, od 15 wersetu będziemy czytać. Druga Królewska, 5 rozdział, od 15. Stary Testament, tam w tej pierwszej połowie. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Tu przerwę, pamiętacie wszyscy. Naman został uzdrowiony i doświadczywszy tego uzdrowienia, przychodzi właśnie powiedzieć o tym. I chce teraz zapłacić za to. Doświadczył cudu i chce za ten cud, jak na całym świecie jest to normalne, zapłacić. Na świecie jest normalne, że jeśli coś dostaniesz, to za to co? Musisz zapłacić. I on to chce zrobić. Ale co się dzieje dalej? 16 werset, idziemy dalej. Lecz on odpowiedział, jako żyje Pan. Jako żyje Pan, czyli jeśli Bóg naprawdę jest. Jako żyje Pan, a on wiedział, że jest, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę, a choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naman więc rzekł, jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów. Gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla twojego sługi. Mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twojego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz: idź w pokoju. A gdy odszedł od niego kawał drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: oto mój pan oszczędził Namana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Namanem, a gdy Naman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł: czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on odrzekł: w uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich, z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Naman rzekł: ależ owszem, zechciej przyjąć dwa talenty. I nalegał nań i zawiązał dwa talenty srebra, dwa worki oraz dwie szaty na zmianę i dał to dwóm swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu mężów, tych zaś odprawił i oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem i zapytał go Elizeusz: skąd wracasz? Gehazi. A on na to: twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego: nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwki i winnice i trzody owiec i bydło i niewolników i niewolnice? Niech wtedy trąd Namana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Czyli praktycznie od razu wyszedł całkowicie chory. To, co było wewnątrz niego, natychmiast zaczęło być widoczne na zewnątrz. Ale idziemy do początku naszej historii. Naman, jak wiemy, zanurzył się, ubrał z powrotem zbroję, jako uzdrowiony, szczęśliwy człowiek, całkowicie ze zmienioną myślą. Chcę wam pokazać, co się w nim zmieniło, dlatego że ta przypowieść ma dzisiaj dwa cele, moje kazanie. Po pierwsze, w pierwszym chciałem wam pokazać człowieka, który dumny i chory przyszedł po swoje uzdrowienie i małą dziewczynkę, która pokornie, nie życząc nikomu źle, złożyła małe świadectwo, które ruszyło serce wielkiego Boga. Dzisiaj chcę wam pokazać człowieka, który miał służyć Bogu, Gehaziego, a w ogóle mu nie służył, ale służył sobie samemu. I również chcę wam dziś pokazać znowu Namana, ale tym razem jako wzór nawrócenia. Jako przykład owoców nawrócenia. Słowo Boże mówi, abyśmy wydawali owoce godne naszego nawrócenia, godne naszego opamiętania. I Naman wraca właśnie takim człowiekiem do domu Elizeusza. I wiecie, to się tak fajnie czyta. Naman został uzdrowiony, a teraz wraca do Elizeusza. Momencik, weźcie mapę do ręki. 40 kilometrów. Konno, w wozach. Czyli kawał drogi w tamtych okolicznościach. 40 kilometrów wraca, aby dać swoje świadectwo. Jezus kiedyś uzdrowił 10 ludzi. Ilu wróciło, żeby dać świadectwo? Jeden, a mieli kawałek dosłownie. Nie mieli nawet 200 metrów. Ten wraca 40 kilometrów, ponieważ kiedy człowiek naprawdę pozna Jezusa, jest gotowy świat obrócić do góry nogami. Jest gotowy pójść wszędzie powiedzieć, co Bóg dla niego zrobił. Naman nie poznał Jezusa tak jak wy. Nie poznał imię Jeszua. Nie poznał jeszcze Mesjasza, ale poznał Boga Izraela. Zrozumiał, że jest Bóg. I posłuchajcie, jakie ciekawe rzeczy możemy się stąd dowiedzieć. Wiecie, wyznanie Namana, po pierwsze teraz, że jest tylko jeden Pan Bóg w Izraelu, jest niewygodne dla Izraela w tamtych okolicznościach. Wiecie dlaczego? Jest tak niewygodne, jak niewygodny jest nowo nawrócony człowiek, który zaczyna wszędzie krzyczeć, że Jezus go kocha i że Jezus jest wspaniały w jakimś starym religijnym kościele, gdzie ludzie nie lubią takich rzeczy. Wiecie, jak taki ktoś wygląda w takim kościele? Znałem takiego człowieka, który przeżył wielką przemianę w takim bardzo tradycyjnym zborze. I kiedyś zadzwonił i się mnie pyta: słuchaj, czy mógłbyś się ze mną spotkać, bo chyba mam problem. I wiecie, co chwila do telefonu, chwała Bogu, mówię ci, Mirek, jak Jezus działa, mówię ci, jak ci opowiem, co Pan Jezus dla mnie. Mówię, przyjdę do ciebie, umówimy się. Umówiliśmy się w jednym mieście, podjechałem kawałek do centrum handlowego, on mi opowiada, mówi: tylko wiesz co, mam problem. Pastor powiedział, że mam być cicho. I w kościele powiedzieli, żebym przestał tyle gadać. Gdzie on był dla nich problemem. I trochę tego typu problemem zaczął być Naaman, dlatego że przynosił wstyd Izraelowi w tamtym czasie, ponieważ Izrael w tamtym czasie nie miał odwagi wyznać, że wierzy tylko w jedynego Boga, ale był pogrążony w bałwochwalstwie. Był to jeden z gorszych okresów w historii Bożego narodu. Nie wyznawali tylko Pana, Jahwe, tego, który jest Bogiem, ale również wyznawali Baala. I teraz spotkanie z Bożą realnością uczyniło z tego pysznego żołnierza, z tego wielkiego ważniaka, człowieka, któremu się wydawało, że wszyscy przed nim będą być pokłony, uczyniło z niego sługę. Wcześniej wierzył w swoje stanowiska, znajomości, pieniądze. Uważał, że to kim jest, to co ma i kogo zna, wystarczy, żeby żyć. A teraz temu przeciwstawia wyznanie swojej wiary. Całkowicie traci się w nim ta pycha. I przychodzi do Elizeusza i tam jest napisane nadal z całym swoim orszakiem. Bierze wszystkich. Jak już wam tłumaczyłem w pierwszej części wykładu, Naaman był oficerem bardzo wysokiej rangi. Taki człowiek nie jechał sam. Taki człowiek miał koło siebie kilka chorągwi. Wieźli jego proporce, jego symbole, obstawę, wojsko. To nie był ktoś, kto sobie po prostu sam na koniku obok osiołek jechał. To wiecie, to tak jak dzisiaj jedzie czarna limuzyna z flagami na zderzakach. Pamiętacie, jak tu przyjechali z ambasady? Wielki czarny samochód, flagi. To on jeszcze tak, ale za nim i przed nim by jeszcze z 5 samochodów jechało w dzisiejszych czasach. To był ktoś bardzo ważny. Wieźli wielki ładunek, bogactwo wieźli ze sobą. I wraca do Elizeusza, ale Elizeusz niczego nie przyjmuje, niczego z syryjskiego bogactwa nie chce. Jeszcze raz Elizeusz, prowadzony przez Ducha Świętego, chce dać świadectwo, że wyrachowane motywy, że spryt syryjskich majątków i pieniędzy, z czego połowa nie wiadomo skąd pochodzi, jak nie z rabunku, to nie ma nic wspólnego z tym, co czyni Jahwe, ponieważ Bóg nie czyni według tego, co masz, a według swojej wielkiej łaskawości. Amen. To jest lekcja dla ciebie i dla mnie. To jest lekcja dla nas. Nie biorąc pieniędzy, co robi Elizeusz? Nie biorąc pieniędzy, Elizeusz pozwala im podziwiać tylko i wyłącznie Bożą łaskę. Bo gdyby zapłacili, to by się czuli tacy, wiecie, ludzie często tacy są. Ja zauważyłem, że to w nas jest to samo, co w Naamanie. Zróbcie kiedyś doświadczenie i dajcie coś cennego komuś ze swoich znajomych. Oni za chwilę przylecą z czym, żeby wam to oddać. Coś innego wam będą chcieli dać. Bo to jest nasza natura. My byśmy woleli, żeby to było jakoś tak zapłacone, żeby ta osoba tak nie mogła patrzeć nam w oczy i widzisz, dałem ci, a ty mi nic nie dałeś. Bo brakuje nam miłości czasami. Miłość działa w ten sposób. Kiedy ty mi coś dajesz, to ja nie powinienem na ciebie patrzeć. Jakby cię teraz to z powrotem wcisnąć jakoś inaczej, tylko powinienem patrzeć, gdzie mogę posłać to dalej. Popatrzcie na mapę Izraela. Płynie Jordan i wpada do jeziora Genezaret. I daje mu bogactwa Jordanu. Wpływa doń bogactwo wody. Ale jezioro Genezaret nie zastanawia się, jakby to cofnąć do Jordanu w górę, ale posyła to dalej w dół. Aby ubogacało dalej ziemię. A potem wpada do Morza Martwego. Morze Martwe nikomu nie daje. I dlatego wszystko, co bierze, jest i tak martwe. Na mapie Izraela macie lekcję dawania. Kiedy dajesz i wypuszczasz, jesteś pełny życia. Jesteś pełny Bożego przepływu. Bóg cię błogosławi. Chociaż czasami Pan Bóg doświadcza naszą wiarę. Wiecie, ja czasami byłem w miejscach, gdzie musiałem pójść do kogoś z moich przyjaciół, gdzie musiałem, czy to mojej żonie, czy komuś wyznać, że boję się, że ja nie wiem, co będzie dalej. Bóg mnie doświadczał, ponieważ jakby położyłem coś przed Panem, traciłem swoje możliwości, a nie widziałem odpowiedzi. Mieliście taki strach? Może nie, może jesteście ludźmi wielkiej wiary, tylko ja jestem taka bieda. Ale miałem czasami taki strach. Ale mapa Izraela wisi u mnie w biurze i tak sobie na nią patrzę. Jezioro Genezaret bierze i daje. Hojnie bierze, hojnie daje. I tak nauczcie się przyjmować dary. Nauczcie się patrzeć, kto coś potrzebuje. Rozglądajcie się wokół. Dawajcie miarą pełną, naczęsioną. Nie bójcie się dać. A ci, którzy bierzecie, jeśli wam ktoś coś da, nie patrzcie, jakby tu oddać. Patrzcie w dół, nie patrzcie do góry. Jeśli chodzi o modlitwy i chwały, patrzymy w górę. Ale jeśli chodzi o dawanie i błogosławieństwo, patrzcie w dół. Bo tam jest ktoś, komu możecie dać, kogo możecie podnieść. To jest pewna duchowa zasada. Wracam do Naamana. Bo Mówię to, wiecie, ponieważ czasami kościoły popełniają taką zbrodnię, kiedy kazuje się ludziom płacić za fundamentalne doświadczenia łaski. Pamiętacie, przez to kiedyś była wielka afera, reformacja, bo sprzedawano odpusty za to, że komuś się odpuściło grzech. Ale i w wielu innych miejscach trzeba zapłacić za uzdrowienie, za jakąś usługę, która jest czysto darem Bożej łaski. Ale nie chcę się tym zajmować. Wiecie, Elizeusz nie był przeciwnikiem darów. Elizeusz nie był kimś, kto nigdy nie brał darów. Nie zrozumcie mnie źle. Gdybyście czytali drugą królewską, na przykład 4 rozdział, 42 werset, tam w okolicach 4 rozdziału, 42 mam nadzieję, tam on bierze dary. On potrafi zabrać, bo potrzebuje, żeby nakarmić innych. Przynoszą mu jedzenie, on je bierze i karmi innych. Nie ma problemu. On potrafi brać i pomagać. Ale w wypadku Namana nic nie bierze. Elizeusz jest sprawiedliwym Bożym sługą. Bo Naman chce czcić i składać Panu ofiary i myśli, że zacznie czcić Boga tym, że zapłaci za cud. Ale ten od niego nic nie bierze, ponieważ chce, żebyście to zapamiętali, żeby to w was zostało, przyjaciele. Kiedy będziecie czytać tą historię, Elizeusz chce, żeby Naman doświadczył jednego z najważniejszych punktów późniejszej reformacji. Wiele, wiele setek lat później reformacja podkreśli to i wywiesi na każdej wieży sola gratia. Tylko łaska. Tylko łaska. Nic od ciebie nie chcemy. Nie ma takiego skarbu ziemskiego, którym mógłbyś się odwdzięczyć za skarb Boży. Nic od ciebie nie chcemy. No ale Naman chce coś zrobić. I teraz znowu następna druga ważna lekcja, którą chcę bardzo byście zobaczyli. Naman chce czcić i składać Bogu ofiary, prosi więc o ziemię z Izraela. Mówi w porządku, nie chcecie? Dajcie mi do worku ziemię z Izraela, ponieważ on postanawia, że od tej pory jego modlitwy będą już tylko do jednego Boga. Do tej pory modlił się do kilku bogów, a miał jednego głównego, którego czcił, do czego za chwilę wrócimy. Ale od tej pory postanawia, że będzie czcił tylko i wyłącznie jednego Boga. I wiecie, dzisiaj w naszym nowoczesnym świecie możemy się śmiać z niego i mówić, wariat, po co mu worek ziemi z Izraela? Ale on dużo tego wziął. Wiecie dlaczego? Obydwa muły objuczone ziemią niosą ziemię z Izraela do Damaszku. Wiecie czemu? W tamtych czasach, w kulturze wschodniej, w ich kulturze, tych Syryjczyków, tych, zdawałoby się, brutalnych pogan, w tamtych czasach na wschodzie wierzono, że Boga można czcić tylko na ziemi kraju, w którym Bóg się objawił. Nowy Testament to potwierdza. Jest tylko jedna droga do zbawienia, Jezus Chrystus. Jest tylko jedna skała, na której możesz czcić Boga. Nie w Jerozolimie i nie na żadnej górze, ale w duchu i w prawdzie, w Duchu Świętym, w Jezusie Chrystusie. Jest tylko jeden grunt, na którym możesz czcić Boga. Jeden grunt, którego jeśli nie nabierzesz do swojego serca i nie wyjdziesz z kościoła pełny tego, co jest tu podawane, to nie będziesz miał tego gruntu. Jeśli nie klękniesz, nie poprosisz od Boga, żeby twoje życie było na zupełnie innym gruncie, to go nie będziesz miał. Tylko na tym gruncie, na którym Bóg się objawił, można go czcić. Tak oni wierzyli. I to jest wielki, znowu, praobraz, prorocza zapowiedź tego, że jest jedna droga, jedna prawda, jedno życie, jedna skała, jedne drzwi, a jest z nim kto? Powiedzcie jego imię. Jezus, amen. To pokazuje nam, wiecie, jak bardzo zmienił się Naman. Wcześniej gniewnie pożarł te wasze rzeki. My mamy lepsze rzeki, mówił. Z gniewem się rzucał. A teraz nie tylko nie porównuje rzek, teraz mówi, dajcie waszej ziemi. Przecież gdyby chciał, mógłby mieć złotą posadzkę, stać go. Mógłby sobie złotymi tafelkami wyłożyć miejsce modlitwy, stać go było. Ale nie, on chce ziemi Izraela. Już nie porównuje, zrozumiał. Nie chodzi, co lepsze, chodzi o to, co prawdziwe. Nie chodzi o to, co wygodniejsze, co piękniejsze w oku ludzkim, ale o to, co prawdziwe. Wcześniej porównywał w gniewie rzeki, teraz chce nieść setki kilometrów ziemię, na której dotknął go Bóg. I podobnie chcę zapytać was, jeśli przeżyliście kiedykolwiek Boże dotknięcie, co zabraliście z tego do domu? Co zabraliście do waszego życia? Co wzięliście ze sobą? Tak często wychodzimy z nabożeństwa, mówimy, no, to był dobry czas, ale nie ma w nas tego, co w Namanie, że chcemy to wziąć dalej, że chcemy to gdzieś zanieść. że chcemy potem w domu na tym gruncie znowu czcić Pana. Co dzisiaj bierzesz do domu? Co niesiesz z sobą? Może parę lat temu Pan cię dotknął. Czy wziąłeś wtedy coś z tamtego? Czy cię ugruntował? Wiele razy na tym gruncie, na którym Bóg dotknie ludzi, robią to samo, co Naaman. Widziałem nieraz alkoholika, którego Bóg wyzwolił, który głosił. Wiecie, do kogo on najlepiej głosi? Do alkoholików. On bierze z tamtego gruntu, z gruntu przesiąkniętego wódką, nieszczęściem i pijaństwem, na którym dotknął go Pan. I staje i mówi, byłem alkoholikiem i pijakiem, ale jestem wolny, bo jest wolność w Jezusie. Tu znalazł mnie Bóg, takim jak jestem, na tym gruncie i wiem, jak do was głosić. Spotkałem brata, który głosił do pijaków, on wiedział jak, bo przeżył to. Spotkałem takiego więźnia. A czasami Bóg cię znajduje po prostu na gruncie tego grzechu i mówi, wprowadzam cię na skałę, na Jezusa. Nieś to, bądź w tym, idź z tym. Na tym gruncie dziel się, nieś pełny worek tego, miej zawsze tego dość. Gdziekolwiek staniesz, czy będziesz w hotelu, czy będziesz w Czechach, w Polsce, na Słowacji, w USA, czy na Antarktydę pojedziesz, na Alaskę, czy do Australii. Ja jestem droga, prawda, życie. Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż po skończenia świata. Miejcie mnie ze sobą, noście mnie ze sobą. Oto ja jestem z tobą w pracy, w biurze. Jestem z tobą, kiedy jesteś nieszczęśliwy. Jestem, kiedy masz problemy. Jestem z tobą i chcę wam powiedzieć, to nie jest teoria. Doświadczam tego w wielu miejscach. Bóg dał nam dwie cenne rzeczy. Dał nam Jezusa, który jest z nami i dał nam Kościół, w którym możecie znaleźć ludzi, którzy będą się o was modlić. I będą was błogosławić. I to jest nasza wielka siła. Naaman swoje nowe życie modlitewne postanawia prowadzić na nowym gruncie. Stare zostaje stare. Postanawia, że koniec starego gruntu, bierze nowy grunt. Tamten zły, jak mówię, przesiągnięty, koniec, bierze nowy grunt, postanawia na całkiem nowym gruncie prowadzić. Wiecie, my nie zawsze chcemy tak głębokiej zmiany. Kiedy wejdziesz w służbę Bożą, ona zmienia cały świat. Świat czasami w służbie dla Boga stoi do góry nogami. Jeśli nie wejdziesz na Boży grunt, to się nie utrzymasz. I on podobnie jak my żyje na ziemi bałwochwalstwa, ale jego modlitwy od tej pory będą całkiem inne. I czytając tą historię zrozumiałem, też chcę się modlić i czcić mojego Pana na gruncie mojego Jezusa, mojego nowego życia i prawdy, którą w nim znalazłem. Chcę postępować według was i według innych, według mojego Jezusa. Im bardziej bliżej się do Niego zbliżam, im lepiej Go widzę, im więcej Go poznaję, tym bardziej widzę, jak On ceni pokorę, jak ceni to, kiedy jesteśmy gotowi powiedzieć, Panie, nie nam, Panie, ale Twojemu imieniu daj chwałę. Nie ja, Panie, ale Ty. Panie, moje opinie poczytuję za śmieci. Moja siła jest niczym. Moja pewność siebie jest niczym. Moje wykształcenie jest niczym. Moja mądrość jest niczym. Moje pieniądze są niczym. Panie, chcę, żebyś stał się gruntem mojego życia. Gdziekolwiek poprowadzi Pan, wiem, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Mojej nowej ziemi, mojej nowej nadziei. Moim nowej skale, gruncie, na którym stoję. Chcę go zabierać, gdziekolwiek jadę, ile tylko uniosę. Pomyślcie, Naaman wziął tyle, ile ziemi się dało. Tak jak my mamy wziąć tyle Jezusa, ile się zmieści, żeby zanieść tam, gdzie go nie ma. Co wy na to powiecie? Halleluja, czujecie to? Widzicie to? To jest niesamowite tutaj. Czasem, gdy tęsknimy za starymi czasami, mówimy, jak to kiedyś nas Pan błogosławił, może powinniśmy właśnie mieć trochę tej ziemi, na której nas kiedyś błogosławił Pan, aby na nowo realność mieć. To jest ciekawe. Czasami rozmawiam z ludźmi, którzy patrzą na mnie i mówią, bracie, pastorze, wy to teraz nie macie to, co myśmy mieli. Za naszych czasów to Bóg działał. I tacy ludzie patrzą na mnie, jak ja bym był winny, że za jego czasu działa, a w moich nie działa. Wiecie, z grzeczności nie mówię, ale moment, to u was przestał działać. Nie za moich czasów. To było. Dzisiaj Bóg jest taki sam. To nie jest moja wina. To nie jest twoja wina. Problem jest w tym, czy chcemy na gruncie Jezusa. Jeśli nie chcemy, no to wtedy ktoś z nas jest winny. Ale jeśli chcemy, to zwróćmy się. Wczoraj, dziś, ten sam na wieki. Dzisiaj Jezus działa, żyje, króluje. I Jezus może być zbawicielem, lekarzem, uzdrowicielem. I Jezus może zmienić najbardziej trudną sytuację. Amen? Amen. Ale znowu się uczymy od Naamana. Żeby nie być ważnym, tylko pójść do Bożych ludzi. Myślicie, że Namanowi było łatwo pójść do Elizeusza? A jeszcze jak go ten potraktował? Poczekaj tam na dole, sługa ci powie, co masz robić. Nawet do niego nie szedł. Naman był przyzwyczajony, że wiecie, tamten zejdzie, oddał pokłony. Naman przyszedł dziś do mnie, ale... Jak już powiedziałem, Pan Bóg wcale nie pomyślał, ale przywilej mnie spotkał, Naman się do mnie modli. To Naman musiał zrozumieć, ale przywilej mnie spotkał. Bóg jest Bogiem łaski. I czasami my w problemach powinniśmy umieć przyjść do innych. Wiecie, kiedyś przeczytałem, że wiecie, komu jest najtrudniej poprosić o modlitwę w problemie? Pastorom, misjonarzom i ludziom w służbie. Nie przyznają się wam do problemu, aż nie padną trupem. Potem ludzie patrzą, co z nim było? Przecież jeszcze wczoraj taki wierzący był. Już od 2 lat cierpiał. Tylko po prostu nie miał do kogo pójść. Bo bał się, że jak powie, że jak się otworzy, to będzie koniec. Trzeba przełamać ten strach. Jeśli jesteś wiele lat w kościele, to samo. Czasami wierzący, którzy są w kościele 20-30 lat. Ja to odkryłem. Ja jestem ponad 20 lat wierzący. Ale kiedy patrzę na ludzi wierzących czasem takiej dłuższej daty, wiecie, oni się wstydzą przyznać, że gdzieś pogubili się, że gdzieś zgubili życie. Wstyd im po prostu się przyznać. Że gdzieś stracili radość. Że często jeszcze wiedzą, jak się ubrać, jakiej muzyki słuchać. Że często zamiast głosić Ewangelię, pilnują starego stylu ze swojego dzieciństwa. Bardziej im zależy na stylu niż na życiu. I wstyd im się przyznać, pogubiliśmy się. Przełammy naszą dumę. Czy jesteś wierzący 5 lat, 2 lata, 20, 30 czy 40? Jeśli się gdzieś pogubiłeś, powiedz: Boże, postaw mnie z powrotem na tamten gród. Daj mi zrozumieć, ponieważ nie chcę oceniać to, co widzę, ale chcę patrzeć na Ciebie, na to, jak Ty to widzisz, na to, jak Słowo Boże to widzi. Naman idzie i jest gotowy czynić wszystko dla Niego, uczynić Boga najważniejszym. Naman jest śmieszny dla innych, ale to Naman jest teraz szczęśliwy. I kolejna prośba Namana pokazuje, jak poważną przemianę przeszedł duchowo. Znowu zobaczcie. Dumny człowiek wcześniej, niedostępny, ważny, co robi? Naman nie tylko nie ma już trądu, ale ma już nowego Boga. I kolejna prośba, którą powiem, jest bardzo ważna dla wielu z was, to może pomóc w waszym życiu, co wam teraz powiem. Bo taki jest cel Bożego działania. Bóg chce, żeby twoje życie było błogosławione. Bóg nie chce, żebyś się tylko pozbył problemu. Bóg nie chce, żeby alkoholik przestał pić i żył takim samym biednym, smutnym i głupim życiem, tyle tylko, że już bez wódki. Bóg nie chce, żeby grzesznik tylko przestał grzeszyć, ale żeby żył smutnym życiem, tęskniąc. Kiedyś to było. Bóg ma coś więcej. Bóg ma dużo, dużo więcej. Bóg nie chce, żeby się pozbył tylko problemu i starych związań, ale ma nowe życie. Mówimy często o nowe życie w Jezusie Chrystusie. Amen. Nowe życie. Nowe życie. Często, wiecie, kiedy ludzie doświadczą Bożej dobroci, nie czynią jeszcze Boga swoim Bogiem. Ale Naman o tym nie zapomniał. Widzimy, jakie są jego myśli. O czym mówię? Powiem wam. Kiedyś mieliśmy jednego znajomego, który zachorował na nowotwór. Słuchajcie, w oczach zaczął znikać ten człowiek. W oczach. Włosy w ciągu chwili stracił. Brzuch stracił. Po pewnym czasie same kości, wiecie, nie można było kupić ubrań dobrych na niego. Na tej piżamie jak na wieszaku. Wyglądał jak wieszak w korytarzu w szpitalu. I pewna grupa moich przyjaciół, w której byłem, postanowiliśmy się modlić o tego człowieka. I zaczęliśmy się o niego modlić, wołać do Pana. I wiecie, co się stało? Pan Bóg go uzdrowił z nowotworu. Kiedy wyszedł ze szpitala, raz tylko przyszedł do zboru. A potem wrócił z powrotem do picia, palenia i świeckiego życia. Kiedy z nim rozmawialiśmy, on mówi, że Bóg nie jest dla niego, on się chce życiem cieszyć. Zupełnie nie zauważył w ogóle. I wiecie, nie żebyśmy go wrogo przyjęli, bo oczywiście można przyjąć człowieka tak, że nie będzie chciał przyjść do zboru. Czyli jak człowiek przyjdzie do zboru, nikt mu ręki nie poda, każdy na niego patrzy bykiem, no to wiadomo, że tu nie wróci, bo się będzie bał. Ale myśmy go przyjęli jak swojego. Myśmy byli pewni, że on się podzieli wielkim świadectwem Bożego uzdrowienia. Ale tak się nie stało. Może jego czas przyjdzie. Ja nie jestem tu po to, by kogokolwiek oceniać. Kilku takich w życiu spotkałem. I ten człowiek wraz z żoną i swoimi dziećmi zrezygnował z wiary. Ale Naaman nie zapomniał, kto mu co uczynił. I widzimy, jakie są jego myśli. Naaman ma teraz nowego Boga. Poznał nowego Boga. I przechodzi do rzeczy bardzo konkretnie. Staje przed Elizeuszem, autorytetem tamtych czasów, i ma problem. I przychodzi do niego z konkretnym problemem. I wielu z was na tej sali ma podobny problem. Są sprawy w waszym życiu, których nie wiecie, czy możecie je robić, czy nie. Mieliście kiedyś taki problem? Ja znałem ludzi, którzy go mieli. Bo mieli taką pracę, czy robili coś, co mówili, nie do końca wiem, czy mogę. I Naaman wprost zaczyna mówić. Wie, że gdy wróci, będzie musiał iść z królem do świątyni, ale to nie była świątynia Jahwe. To była świątynia Ramona, która już nic dla niego nie znaczy. I mocno się ten trapił, bo myśli sobie, poznałem Jahwe, teraz wiem, gdzie jest Bóg, nawet mam jego grunt w domu, ale muszę chodzić tam. No bo moje polityczne stanowisko, moja pozycja, to kim jestem, wymaga tego. I jeżeli nie posłucham króla, no to w tamtym czasie długo, wiecie, kiedyś nie dawali po premii. Dzisiaj jak powiesz szefowi nie, to dostaniesz premię. Skróci cię o premię, a wtedy skracali o głowę. I on wie, że tak nie może. A musi czcić bardzo niewygodnego bożka. Czym było bóstwo, któremu oddawał cześć król Naamana, władca Syrii? Imię Rimon, a niektórzy mówią Ramon, z hebrajskiego granat, było taką parodią innego bóstwa, które w tamtym rejonie nazywali bożka, którego czcili wędrowne ludy i rycerze i dużo Syryjczyków, nazywali go Haddad. Tak naprawdę, gdyby sprawdzić korzenie tej wiary, wszystko zaczynało się w tym samym miejscu. Ten sam diabeł, tylko inny kolor i smak. Wszystko zaczynało się od Baala. Tak naprawdę tam to prowadzi. Najczęściej był identyfikowany z kananejskim Baalem. I teraz Naaman prosi Elizeusza, czy prosi, by Elizeusz nadal pozwolił mu pomagać królowi, co wymagało wprowadzenia króla do świątyni. Ja myślę, że tu się spełniają słowa Jezusa, że człowiek prawdziwie wierzący może wejść wszędzie i wszędzie być pomocny. Wiecie o tym, że ja bym się nie bał pójść Ewangelii głosić nawet do domu publicznego? Ani do baru, gdziekolwiek Bóg chciałby mnie powołać. Jeśli jesteście w Chrystusie, nie ma takiego miejsca w ciemności, którego by się bała światłość. Ale to ciemność boi się światłości. Amen. Dlatego to misjonarze idą tam, gdzie jest ciemno. Niektórzy z was widzieli, którzy patrzą na Facebook, zamieściłem cytat, powiedzenie jednego z pastorów. Bardzo mi się spodobało i widziałem, że niektórzy z was, którzy tam na Facebooku śledzą, co ja robię, zaznaczyli nawet, że wam się to spodobało. Napisałem tam cytat jednego z pastorów, który napisał, że Kościół, który czeka, aż grzesznicy przyjdą do środka do niego, przypomina komisariat policji, który czeka, aż kryminaliści sami przyjdą na policję. To policja musi jechać na ulicę i wyłapać i tak Kościół musi iść i grzesznikom głosić Ewangelię. Najwyżej możemy ich zaprosić. Ale oni sami w normalnych przyczynach, w normalnych nie przyjdą tu. Oni nie wiedzą niektórzy, że nawet żyją nie tak. I wracam do Naamana, który bardzo jasno ma problem i Elizeusz mu odpowiada. Możesz iść, ponieważ Bóg patrzy na serce. I to jest pierwszy zwiastun tego, gdzie Bóg pokazuje, że można czynić dobre świadectwo wszędzie tam, gdzie cię stawia. Bo czasami my ludzie stajemy się przesądni. Wiecie, ja myślę, że gdyby Elizeusz powiedział mu, że nie możesz tam iść, Naaman by już nigdy więcej tam nie poszedł. Ale Elizeusz pozwala mu odejść w pokoju i robić swoje, ponieważ Elizeusz widzi, że serce tego człowieka należy do Jahwe i świadectwo człowieka będzie świadectwem dla Jahwe. I Elizeusz w tamtych czasach był dla ludzi nauczycielem Bożej woli. I Bóg nie wymagał od Naamana tego, co zewnętrzne, ale radował się jego nowym sercem. I mówi, idź, służ królowi, powiedział mu, idź w pokoju. Myślę, że to jest wielka lekcja dla nas w dniach świąt, na przykład zmarłych. Tu może nie jest u nas w Czechach duży problem z tym, ale wiecie, ilu wierzących Polaków ma problem? Przychodzi raz do mnie osoba i mówi, babcia mnie poprosiła, żebym z nią poszła na groby. Ja powiedziałam babci, że nie będę czcić żadnych umarłych trupów i nie poszłam z nią i się obraziła. Ja mówię tej osobie, źle zrobiłaś. Ponieważ to nie jest głoszenie Ewangelii. To, co zrobiłaś, to jest fanatyzm. Fanatyzm jest prostakiem. Fanatyzm nie widzi człowieka. Fanatyzm widzi, co ja. A dobre świadectwo byłoby pójść z tą babcią. Pomóż jej. Jeżeli nie zna Jezusa, to postawienie tej świeczki i tak już nie zaszkodzi. A może będąc z tobą, zobaczyłaby Jezusa jak nigdy wcześniej. Dlaczego nie boimy się iść do więzienia z Ewangelią, a mielibyśmy się bać iść z Ewangelią na cmentarz? My mamy być uczniami Jezusa, a nie ludźmi, którzy się boją tego dotknąć, tamtego, takiego symbolu czy innego. Pamiętajcie, nawet najbardziej magiczny symbol, żadne przekleństwo nie ma nad wami mocy, bo jesteście dziećmi Boga żywego. Nie bądźmy fanatykami, ale uczniami. I tak często ludzie się boją. Wiecie, ja znałem siostrę, która jak plotkowała, to takie ploty mówiła, że w tym miejscu, gdzie stała trawa, 2 lata nie chciała rosnąć potem. Ale dla niej było problemem, że ktoś się przeżegnał w autobusie, wiecie? Jak to można, to bałwochwalstwo. Ona nie widziała belki w własnym oku, a drzazgę wyciągała jakiejś biednej, religijnej kobiecinie. Przyszła, wiecie, babka do zboru pierwszy raz w życiu. Nigdy nie była. No jak się zaczęło nabożeństwo, to się jak to... Jakie oburzenie. Ja sobie wtedy pomyślałem. Ta jak plotkuje, to jak wam mówię, tam trawa nie rosła. Z Polski do Chin na wylot ziemia była martwa. Taki plotkarz. Ale to jej nie przeszkadzało. Jak to mogła się przeżegnać? Gdzie to jest fanatyzm. Fanatyzm jest prostakiem. Fanatyzm nie widzi człowieka. Fanatyzm widzi, co się komu podoba, co nie. Nie bójmy się objawów piekła. Nie bójmy się cudzych plotek, objawów depresji, strasznego gniewu i fałszu. Nie bójmy się tego. My róbmy swoje. I po drugie, nie róbmy tego. Pamiętajcie, objawy plotek, cierpienie, ludzie, którym zadajemy ludziom, jest dużo gorsze niż jakieś drobne symbole. Liczy się człowiek. I jeszcze jednej rzeczy się nauczyłem w życiu. Każda osoba, której w życiu głosiłem Ewangelię, mówię często, wiecie, na zjazdach, na konferencjach, ale ja mówię teraz osobiście, tak u nas w domu, czy w prywatnym życiu, każda z tych osób, kiedy się już nawróci i przyjmie Jezusa, sama te diabelstwa idzie do kosza wyrzucić. Nie muszę jej tego mówić. Sama to zrobi. To nie jest wtedy problem. I to jest wielka lekcja dla nas. Jeśli uczciwie zobaczymy na nasze życie, to tak właśnie jest. Jeśli uczciwie się nawrócimy, to od nas się uczciwie nawracać będą inni. A wtedy diabeł i zło nie ma szans. Wtedy człowiek sam to wyrzuci. Wtedy wróżbita sam przyniesie księgi wróżbiarskie i wrzuci je do ognia. I tym się różni dobra nowina od inkwizycji. Inkwizycja przyjeżdżała, zabierała ludziom różne czarodziejskie przedmioty, paliła je, a potem paliła tych ludzi. Ewangelia przychodzi, zdobywa ich serca i ci ludzie sami to wrzucają do ognia. I to jest ta różnica. Nigdy nie śmiejcie nikogo prześladować za objawy jakiejś innej jego religijności, bo nie z tym posłał was Bóg. Bóg posłał ciebie i mnie. Idźcie i głoście, że przybliżyło się królestwo. Idźcie i głoście dobrą nowinę. Mówcie ludziom o Jezusie, a Jemu zostawcie. On jest tym, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, sądzie. On jest tym, który otwiera Słowo Boże. Kiedy człowiek zacznie czytać Słowo Boże, to go jeszcze będziecie musieli powstrzymać, bo nie tylko będzie chciał wyrzucić bałwana, ale nawet kredens, na którym stał. Ale sam siebie. I Naaman słyszy, idź w pokoju, odchodzi i tu właściwie kończy się historia. I tu można by było powiedzieć amen i skończyć dzisiejsze kazanie, powiedzieć, jest fajnie, widzicie, nawrócił się Naaman, poszedł do domu. Gdyby nie właśnie jeszcze ten drugi człowiek, o którym troszkę wam chciałem powiedzieć, gdyby nie Gehazi. Imię Gehazi ma ciekawe tłumaczenie z języka hebrajskiego. Pan Bóg to zawsze wie, jakie imię znaleźć. Wiecie, jak się tłumaczy Gehazi? Chciwiec albo skąpiec. Ja nie wiem, czy mu mama tak na imię dała? Chyba go nie kochała, albo... Nie wiem, to jest, wiecie, To jest tak, jak ja bym na przykład był złodziejem i by się nazywał Złodziejski w dowodzie, miał napisane. On się Gehazi, skąpy, chciwy i wielu ludzi, wiele społeczności miałoby się lepiej, gdyby nie tacy jak on. Gdzie on był taki moralny wrzód. Dojrzewał do tego miejsca, nie zmieniając swojej postawy. Widział wiele Bożego działania, ale nie przestał kochać siebie. Dla mnie był też trochę takim praobrazem Judasza. Podobnie jak Elizeusz, Gehazi chciał, żeby Bóg się przyznawał do tego, co robi. Jako żyje Pan, mówił, jeśli pamiętacie na tekst. Bóg żyje. Lecz Bóg nie był jego życiem, któremu służy wszystko. Bóg był jego religią, która ma służyć jemu. Porównajcie, jak mówi o tym Elizeusz, w 16 wersecie i jak mówi Gehazi w 20. Jeden i drugi powołują się, że jako żyje Pan i tak dalej. Ale on nie szukał Bożej chwały. On nie był poszukiwaczem Bożej chwały, ale swojego zysku. On poszukiwał, jak tu zyskać, jak tu zrobić na tym interes. Wiele lat później apostoł Paweł powie, że wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za śmieci. Tego Gehazi duchowo nie umiał przejść. Dlaczego orszak Namana wzbudza taką zachłanność Gehaziego? Co sprawia, że jego zachłanność wybucha z taką siłą? Przypomnę wam, co sprawia. Jeżeli policzymy, co wiózł ze sobą Naman, to na nasze dzisiejsze miary przeliczyłem to, co wiózł Naman. Wiecie, co wiózł? Powiem wam. Naman wyruszył w drogę, wyjeżdża od domu Elizeusza, wraca do domu, wioząc ze sobą 340 kg srebra i 70 kg złota. To jest to, z czym jedzie. Wraca do Syrii. A ten to widział, było na wyciągnięcie ręki i nie wziął. Naman z radością by mu dał tą zapłatę. I kiedy tamten go dogania, Naman mu też z radością daje nawet więcej niż chce. Zobaczcie. Lecz Boży gniew zaczyna być ogromny. I kłamstwo i zło zatacza krąg. Co człowiek sieje, to człowiek żnąć będzie. To jest krąg w przyrodzie. W przyrodzie coś się sieje, mija czas, coś się żnie. Najprostszy przykład tego, co posiejesz i pożniesz, to jest twój telefon. Najpierw rozmawiasz, potem przychodzi rachunek. Co posiejesz, to pożniesz. Tak to działa w życiu. I kłamstwo zatacza krąg. I z powodu łakomstwa ktoś chce przysłonić Bożą chwałę. Wiecie, jeszcze jeden grzech straszny, który Gehazi popełnia, był taki, że w tamtych czasach było wiele plotek, że prorocy Izraela robią rzeczy dla pieniędzy. W tamtych czasach wielu ludzi mówiło, że tak naprawdę wszyscy bogowie są wymyśleni, bo w religii chodzi o to, żeby od ludzi wyciągnąć jak najwięcej. Myślę, że się nie zmieniło, nie? Do dzisiaj to ludzie mówią. To dziś ludzie mówią, wiecie, tak religia wasza, to tak naprawdę wiecie, o co chodzi? Chodzi o wasze. I Elizeusz chciał pokazać, że nie. Dary były zawsze przyjmowane i w świątyni, i w kościele, ale nie za to, że człowiek został uzdrowiony. Za to nie trzeba płacić. Nigdy nie może nikt powiedzieć wam, że macie zapłacić za to, że zostaliście zbawieni. Nigdy nie będzie zbierana składka w zborze za zbawienie, za uzdrowienie, za uwolnienie. Nigdy. Ale Gehazi wszedł w drogę Bogu i nie zrozumiał, że cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? I to jest to, czego on nie zrozumiał. Uważajcie, przyjaciele, w życiu na waszych drogach, żebyście nie zamienili za zupę jak Ezaw, za parę kilogramów srebra jak Gehazi, tego, co przygotował dla waszego życia Pan Jezus. I Gehazi stawia się przed Namanem i kłamie. Kłamie i oszukuje w 22 wersecie. A co człowiek sieje, to potem musi wziąć. Więc w 25 musi oszukiwać jeszcze bardziej. Jak już zaczniesz kłamać, jesteś kłamcą. I musi kłamać coraz dalej. Elizeusz wie, że on kłamie. Jak strasznie brzmią słowa kończące ten niezwykły rozdział Biblii. Nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy ty myślisz, że Boga nie ma? Rzekł głupi w sercu swoim, nie ma Boga. I czy to był dobry czas, on się go pyta, dobra pora, wiecie, on wziął tyle pieniędzy, że gdyby nikt nie zauważył, ile dostał, to za te pieniądze, które wziął, wybudowałby sobie dom, sprowadził sług, mógłby nawet utrzymać niezły dwór. Mógłby stać się kimś, ale to nie był czas. Wiecie, Pan chce mieć czas zbawienia dla wielu i nie pozwoli, żeby ktoś temu przeszkodził. I upadek Gehaziego, jego pożądliwość jest wielkim ostrzeżeniem. I Biblia znowu staje się prawdą, bo gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Pożądliwość poczęła. Zobaczcie, w jaki sposób zło go zdobyło. Lekcja dla was. Najpierw był kuszony. Pokuszenie występuje wtedy, kiedy zobaczymy, usłyszymy, chcemy i uwierzymy, że da się to zdobyć. Potem o tym myśli. Potem biegnie to zrobić, potem musi kłamać, a potem zostaje duchowo pożarty przez trąd i cieleśnie pożarty przez trąd. To, czego pozbył się Naaman, Naaman przywiózł trąd z Syrii i zostawił go przed Bożym obliczem. Gehazi miał wszystko i to, co tam zostało po Naamanie, spadło na niego. Jeśli chcemy mieć bożków, to jest lekcja z tej historii na zakończenie. Jeśli chcemy mieć bożków i honor tego świata, będziemy mieć też problemy tego świata. Świat powie, dam ci moje honory, ale razem z moimi honorami dam ci moje problemy. Przeczytam wam coś ciekawego, co znalazłem w gazetach. W Ameryce, w USA, nie wiem jak wyszłoby u nas, mam tylko amerykańskie dane, w USA przeprowadzono badania i strach pomyśleć, jak wyszłyby u nas. Posłuchajcie, badano, do czego posunęliby się ludzie, gdyby im zaoferować $1,000,000. Czyli dzwonili ludzie i pytali innych, czy jeśli dostaniesz $1,000,000, zgodzisz się, i zadawali mu pytanie, czy zgodzi się na to, czy na to, czy na to. I posłuchajcie teraz wynik tych badań. 25% ludzi, ponad 25 badanych, oddałoby za ten milion swoją rodzinę i więcej by się do niej nie odzywało. Ponad 25 badanych, gdyby ich poproszono, żeby za ten milion nigdy więcej nie poszli do kościoła, zgodziliby się już nigdy więcej nie pójść do kościoła. 23% zgodziłoby się uprawiać seks i pójść do łóżka z każdym, kogo mu przyprowadzą, jeżeli by dostali te $1,000,000. 16% zrezygnowałoby z obywatelstwa Stanów Zjednoczonych i oddało swój paszport, gdyby dostali $1,000,000. Wiecie, co mnie przeraża? Że mniej by oddało paszport niż żonę i wiarę, zwróćcie uwagę. 16% zostawiłoby na zawsze swojego małżonka albo małżonkę, żonę albo męża, jeśli by dostali $1,000,000. 13% oddałoby swoje dzieci jako sieroty do domu dziecka, gdyby dostali $1,000,000. To jest to, jak chory jest świat na zachłanność. Wiecie, co zrobili potem ci, którzy robili to doświadczenie? Podnieśli sumę do $10,000,000. I kiedy czytałem w gazecie, było napisane, że wyników wolą nie publikować. Gehazi oddał oglądanie Bożego działania i przyjaźń w służbie proroka. Pomyślcie, jaki miał przywilej. Mógł być koło Elizeusza. Całe życie miał zabezpieczone. Koło Elizeusza nie groził mu wróg, śmierć, choroby, nic. Oddał to za 34 kilogramy srebra i kilka szmat do szafy. I chory na trąd nareszcie był bogaty. Słowa, które czytamy, można przetłumaczyć. Czy to jest odpowiednia pora, abyś się bogacił w środki, abyś kupował ubrania i winnice, i trzody zwierząt, i niewolników, i niewolnice? Czy to jest dobry czas? Sługa wraca do domu z białym od trądu i chorym od grzechu sercem. Naaman w drugą stronę wraca do domu z czystym ciałem i z czystym sercem. Historycznie nie kończy się wojna między dwoma krajami, ale Naaman już jest innym człowiekiem. Naaman już nigdy więcej nie jest taki sam. I moje pytanie na koniec, bo już tak naprawdę chcę kończyć. Który z tych ludzi bardziej przypomina ciebie? Czy doświadczasz Bożego oczyszczenia, uwolnienia? Czy Bóg uwalnia twoje serce? Jesteś się gotowy dzielić, radować, cieszyć Nim? Czy raczej doświadczasz ciężaru Gehaziego, że im więcej znaczysz, im więcej masz, im więcej posiadasz, właściwie tym trudniej ci się żyje? Myślę, że to jest ważne, by z tym przyjść przed Boga. Bo wiecie, kiedy człowiek spotyka prawdę, to zawsze jakoś z tego wychodzi. Albo lepszy, albo gorszy. Dzisiaj też niektórzy wyjdą lepsi, niektórzy gorsi. Niektórzy wzbogaceni, inni jeszcze bardziej twardzi. Zakończę wersetem z Piotra. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystkim, amen. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Usłyszeliście? Abyście uniknęli skażenia. Powstańmy i przynieśmy w modlitwie Panu swoje życie i tą sprawę. Panie, dziękuję Tobie, że Twoje słowo jest dzisiaj aktualne, żywe, skuteczne, działające, że Twoje słowo dzisiaj, Panie, może przemieniać nasze życie. Proszę Ciebie, aby pośród nas żaden nie był jak Gehazi, który chce zabrać z Twojej chwały, zabrać z Twojej łaski i bogacić się na tym, że Ty działasz, że Ty poruszasz, że Ty, Panie, chcesz używać tego, co nam dałeś do rąk. Panie, ucz nas być Kościołem gotowym dawać, dzielić się miarą pełną, naczęsioną. Ucz nas być Kościołem gotowym nie rozliczać się z każdego drobiazgu, ale radować Twoją chwałą i błogosławieństwem bliźniego. Panie, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś wspaniałym nauczycielem. Włóż to słowo głęboko w serce zboru, Panie. Proszę Cię, abyś prowadził ludzi z tym słowem, aby każdy z nich mógł w trudnej chwili wybrać właściwą drogę. Mógł w trudnej chwili wiedzieć, do kogo wołać i czuć, gdzie jest nasz skarb, gdzie jest nasza siła. Błogosławię tych, którzy dzisiaj przyszli na to nabożeństwo. Prowadź ich do domu z tym przysłowiowym workiem pełnym ziemi. Prowadź ich do domu pełnych Jezusa. Prowadź ich do domu na gruncie wiary. Niech na gruncie wiary znowu się zginają nasze kolana. Niech na gruncie wiary brzmi błogosławieństwo dla braci, dla sióstr. Odnawiaj nasze serca. Wywyższamy Twoje imię, Panie. Chwała Tobie i cześć. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.